Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Waldemar Sługocki, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim. Kłaniam się.
Witam pana redaktora i witam państwa, kłaniam się.
Oczywiście poseł na Sejm RP. Panie pośle, zacznijmy może od próby ponadpartyjnego porozumienia. Pani marszałek Elżbieta Witek zaproponowała spotkanie, do którego doszło wczoraj ze wszystkimi siłami politycznymi w parlamencie. Uważa pan, że uda się znaleźć to porozumienie w walce z COVID?
No to ciekawa jest sytuacja, panie redaktorze. Trochę mnie zastanawia ta pomocna, w cudzysłowie, dłoń pani marszałek Witek, dlatego że to posiedzenie dotyczyło ważnego zagadnienia, jakim jest czwarta fala zagrożenia koronawirusem, przy czym na to spotkanie nie przyszedł pan minister Niedzielski. I tutaj chodziło o znalezienie merytorycznego jednak porozumienia. No tak, ale przyzna pan, że spotkanie było na niezwykle wysokim poziomie i chodziło o zbudowanie porozumienia, wypracowanie konsensusu. No to uważam, że sam szef resortu powinien przyjść na takie spotkanie i zaproponować pewne rozwiązania. No rozumiem, że rządzącym dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość i to ono bierze odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje w sferze zdrowotnej. Natomiast pani marszałek Witek i Prawo i Sprawiedliwość chce nam zaproponować oto taką narrację, że kwestie zagrożenia koronawirusem weźmy na siebie wspólnie, ale wiemy, kto wziął odpowiedzialność za państwo polskie, za Polskę. To nie tylko branie profitów z tytułu rządzenia Polską, ale także odpowiedzialność za te najtrudniejsze sprawy. My jesteśmy otwarci, chcemy poszukiwać porozumień, chcemy także partycypować i nie boimy się odpowiedzialności, tylko tu nie chodzi o to, że wtedy, kiedy trwoga, do to Boga, a jak jest dobrze, to zapominamy o opozycji.
Ale wcześniej państwo mówili, że właśnie rządzący nie chcą rozmawiać, nie chcą się konsultować, to może teraz byłaby właśnie na to pora, taki dobry ruch.
Dobrze, panie redaktorze, o tym też mówię. To jest dobra pora, konsultujmy, rozmawiajmy, ale dlaczego tylko w tej sprawie? Rozumiem, że w tej sprawie będziemy mogli rozmawiać, jest trudna i trzeba rozmyć odpowiedzialność, a w tych sprawach, które zawłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, to opozycja ma stać w kącie, tak? No tak nie wolno. Albo rozmawiamy o wszystkich ważnych sprawach dla Polski i Polaków, a nie tylko tych, które wybiera Prawo i Sprawiedliwość.
To, panie przewodniczący, w takim razie zapytam inaczej, bo rzeczywiście w tym porozumieniu chodzi między innymi o to, aby stworzyć takie przepisy, żeby pracodawcy mogli dowiedzieć się, czy pracownicy są zaszczepieni. Uważa pan, że do takich danych pracodawca powinien mieć możliwość zajrzenia, powinien mieć dostęp?
O ile są zgodne z ochroną danych osobowych i o ile te dane osobowe nie będą wyciekały, nie będą wykorzystywane w innych celach, być może tak, ale to jest ważna tutaj opinia ekspertów, prawników, którzy skonfrontują już szczegółowe zapisy takiej regulacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeżeli opinie prawników będą pozytywne, to wtedy można na ten temat rozmawiać. Póki takich ekspertyz mieć nie będziemy, nie zajmuję stanowiska w tej sprawie.
Czyli na dzisiaj nie wie pan, czy podniósł pan rękę za tym? Po prostu za mało
danych jest.
Jeżeli
ten przepis prawa... No tak, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedłoży przepis konkretny, to będę wtedy mógł się do niego odnieść, panie redaktorze. Nie można naruszać w każdym razie ochrony danych osobowych poszczególnych osób.
No to
musimy się czuć
jasne
w państwie polskim bezpiecznie, prawda?
No tak, no ja się czuję bezpiecznie, myślę, że pan też. Dobrze.
Nie zawsze.
Rozumiem. Panie przewodniczący, przejdźmy na ziemię lubuską. Kilka dni temu posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego miał być procedowany taki apel w sprawie wsparcia służb mundurowych. No, ten apel był uzgodniony już wcześniej, jego treść, no ale na sesji doszło jednak do kłótni i do awantury. Nie udało się przez aklamację przyjąć tego apelu w rezultacie. No, chyba trochę przykra sytuacja, że doszło do takich scen.
Ma pan rację, przykra sytuacja. Ja nie uczestniczyłem oczywiście w tej sesji, samej sesji, ale rozmawiałem z radnymi klubu Platformy Obywatelskiej na ten temat i także partycypowałem w rozszerzeniu tego stanowiska, bo zgodziliśmy się wspólnie w ramach naszego klubu co do tego, że oczywiście trzeba oddać cześć i honor polskim żołnierzom, służbom mundurowym stacjonującym na polsko-białoruskiej granicy, docenić ich zaangażowanie, trud w pracy na rzecz ochrony polskich granic, ale uznaliśmy także, że niezwykle ważne jest to, żeby opinia publiczna mogła widzieć tą ciężką pracę i oglądać relacje, które mogłyby być przygotowywane przez media, między innymi przez chociażby Radio Zielona Góra, ale także media ogólnopolskie i te stacje telewizyjne, radiowe, ale także dzienniki, media drukowane, czy też portale internetowe. Takie media także w Polsce przecież od wielu lat mamy. I chcieliśmy, żeby ten trud polskich żołnierzy mógł być pokazany. I o ten wątek rozszerzyliśmy, zaproponowaliśmy rozszerzenie tego stanowiska. I kolejny wątek, myślę, że też się pan ze mną zgodzi, że to był słuszny kierunek, żeby sprawę granicy w sposób komplementarny zauważyć i docenić. I trzecim wątkiem, który znalazł się w tym stanowisku, to jest kwestia pomocy humanitarnej, bo jednak są tam ludzie, są w bardzo różnej, często trudnej sytuacji i chcieliśmy, żeby mogli liczyć na pomoc humanitarną i chcieliśmy też zakomunikować opinii publicznej, że samorząd województwa lubuskiego, że radni województwa lubuskiego są bardzo wrażliwymi ludźmi. Też mamy swoje doświadczenia z granicy polsko-niemieckiej sprzed lat. Więc ten wątek też się pojawił i tak naprawdę 18 osób głosowało i 18 osób było za tym stanowiskiem.
No koalicja, która niestety rządzi, rzeczywiście była za. Tylko dlaczego doszło do zmiany?
To stanowisko nie budzi kontrowersji.
Dlaczego nie udało się wcześniej tego uzgodnić? No bo z tego, co ja słyszałem od radnych, to stanowisko było uzgodnione, a na sesji doszło do tej zmiany, już na samej sesji, gdy no, mieli państwo tylko, znaczy mieli radni, bo pan przecież nie jest radnym, mieli radni głosować i wtedy nastąpiła ta zmiana.
No ale ja nie rozumiem, panie redaktorze.
Chodzi o to, że wcześniej było uzgodnione inne stanowisko.
Ja już mówię, panie redaktorze. Na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego niejednokrotnie z inwencji czy z przyczyn zaproponowanych przez czy to opozycję, czy koalicję rządzącą dochodzi do zmian różnych stanowisk, różnych przepisów, różnych zapisów, zmian w budżecie i nikt nigdy na to się nie obraża. Pamiętam takie czasy, kiedy przewodniczącą sejmiku była pani przewodnicząca Haręźlak, kiedy przerywała na wiele tygodni obrady, kiedy nie można było uchwalić budżetu województwa, chociażby w tym pandemicznym wymiarze. I nic się wówczas nie stało, a tutaj problem, myślę, że te kwestie nie budzą żadnych kontrowersji. Czy uważa pan, że relacjonowanie ciężkiej pracy polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na pograniczu polsko-białoruskim budzi kontrowersje?
Uważam, że dużo ważniejsze jest ich praca niż relacjonowanie.
Nie powinniśmy być wrażliwi humanitarnie, czy nie powinniśmy być empatyczni, czy nie powinniśmy takie kwestie jak godność człowieka dostrzegać i szanować? Powinniśmy, więc co zbudziło wątpliwości, kontrowersje klubu Prawa i Sprawiedliwości?
Pewnie zmiana
i tego drugiego klubu
stanowiska.
No, ale to zmiana, panie redaktorze, no, my w Sejmie też procedujemy niejednokrotnie zmiany. Na tym to polega. Jeżeli coś jest rozszerzane i w dobrym kierunku, co do którego opinia publiczna się zgadza, mało tego, proszę sobie wyobrazić, że Episkopat Polski także zakomunikował do opinii publicznej w Polsce, do wiernych, aby być wrażliwym, żeby te wątki humanitarne na pograniczu polsko-białoruskim dostrzegać. To rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest przeciwko stanowisku polskiego episkopatu.
Ja myślę, że te stanowiska episkopatu doskonale się wyciąga, jak są potrzebne, ale zostawmy może to, bo Rada Miasta akurat przyjęła bez wątpliwości, przez aklamację, prawda, podobny apel. Rada Miasta Zielona Góra.
Trochę inne stanowisko.
I tam nie było wątpliwości.
Znam to stanowisko. Też rozmawiałem z klubem radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. No tak, ale będzie kolejne stanowisko, które chcemy przygotować i taka jest obietnica pozostałych środowisk czy środowiska prezydenta miasta, że ten wątek dotyczący wolnych mediów i pomocy humanitarnej także się pojawi, bo tu nie chodzi, panie redaktorze, no to trzeba potraktować kompleksowo. Po co przyjmować 3, 10 i uważam, że to niekoniecznie
to
jest
może
dobre
w konkretnej sprawie
rozwiązanie.
Właśnie.
Warto w jednym stanowisku kwestie polsko-białoruskiej granicy rozwiązać i zauważyć, czy rozdrabniać jeden wątek i pokazywać go w wielu odsłonach. Po co? Jak można to kompleksowo, i to są, myślę, zapisy i kwestie, które nie budzą wątpliwości cywilizowanego świata w żaden sposób.
Panie przewodniczący, zamknijmy ten wątek, bo chciałem jeszcze pana spytać o inne sprawy. Mianowicie o budżet województwa lubuskiego. On jest od blisko 100 milionów większy, chyba ponad 100 milionów większy niż ubiegłoroczny, ten budżet realizowany w 2021 roku. W przyszłym roku o 100 milionów ma być większy. No państwo wcześniej obawiali się tego i mówili na konferencjach prasowych, że tych pieniędzy może być mniej. Zwracali państwo uwagę na to, że z podatków przede wszystkim wpływów może być mniej. I tymczasem no, tej mniejszej sumy pieniędzy nie widać. Jest po prostu więcej.
Jest ich więcej, ale jakby wyglądała sytuacja, panie redaktorze, bo mówimy o pewnym wzroście gospodarczym oczywiście, ale musimy mieć świadomość, że ten wzrost gospodarczy w dużej mierze będzie skonsumowany przez inflację, która już sięga blisko 7%, a prognozy są niestety niekorzystne. Oczywiście Narodowy Bank Polski, pan prezes Glapiński niekoniecznie dobrze i pod odpowiedniej jednostce czasu zareagował, ale to jest inny wątek. Ale jakby wyglądał ten budżet, gdyby nie Nowy Polski Ład? Gdyby nie Nowy Polski Ład, to ten wpływ do budżetu samorządu województwa lubuskiego byłby jeszcze wyższy.
A skąd państwo mieli te wyliczenia, które mówiły, że pieniędzy będzie mniej?
Ale jest ich realnie mniej, panie redaktorze.
No jest ich 100 milionów więcej. Sprawa.
Proszę wejść na stronę. Proszę?
Jest 100 milionów więcej.
Ale jest więcej. Ale panie redaktorze, myślę, że z liczbami takimi prostymi obaj nie mamy problemów, bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby nie Polski Ład, to nie byłoby o 100 milionów więcej, tylko o 130 milionów więcej. Więc 30 milionów skonsumował Polski Ład. Trochę to wygląda tak, że z jednej strony rząd mówi, obywatele polscy i słusznie, macie więcej pieniędzy w portfelu, bo zwolniono Polaków, zwiększono kwotę wolną od podatku dochodowego, ale musimy mieć świadomość, że ten podatek dochodowy, czyli PIT, ale także od podmiotów prawnych, CIT, trafia przede wszystkim do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W różnym wymiarze, ale samorządy terytorialne, oczywiście subwencji, korzystają z dochodów własnych, stanowiących właśnie wpływy z podatku PIT i CIT. I byłoby ok, gdyby rząd zaproponował w zamian za utracone dochody jednostkom samorządu terytorialnego inne źródło dochodów, nie tylko subwencjonował i w nieczytelny sposób uzależniał jednostki samorządu terytorialnego od widzimisię dobrej, złej woli państwa polskiego. Chodzi o to, żeby te przesłanki były zobiektywizowane, dla wszystkich równe. I stąd to są te utracone części, które trafiłyby także do województwa lubuskiego. Województwa lubuskiego także jest stworzony na podstawie wpływów między innymi z PIT-u i CIT-u.
Mają być rekompensaty również, prawda?
Panie redaktorze, ja wiem, Prawo i Sprawiedliwość przyjęło, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo przepraszam, przyjęło otóż taką sytuację, takie rozwiązanie, że gminy, jednostki samorządu terytorialnego, bardzo różnie, Warszawa miliard prawie złoty traci, a otrzymała inwestycje w kwocie 300 milionów. No, na przykład lubuskie gminy także tracą, no, ale spektakularnie podpisuje się, jakie to inwestycje będą realizowane w ramach Polskiego Ładu i gmina X straci 15 milionów, a spektakularnie podpisuje umowę na realizację inwestycji, czy list intencyjny na realizację inwestycji na przykład za 5 milionów. Coś jeszcze jest gorszego, panie redaktorze, że w tym budżecie państwa też nie ma tych środków, bo są emitowane obligacje Skarbu Państwa. Nie wiemy, jak będzie wyglądał prospekt emisyjny, kiedy będzie zwrot tych pieniędzy, czyli tak naprawdę zaciąganie są długi, w długim horyzoncie czasu, które będziemy my spłacać, być może nasze dzieci. Więc to jest taka
to
gra.
To się dzieje chyba w całej Europie i na świecie niestety walka z tym COVID-em wygląda, bo wiem, jak inflacja wygląda.
Polski Ład nie jest konsekwencją COVID-u, panie redaktorze. I to mówię w sposób bardzo odpowiedzialny. Dobrze. Możemy na ten temat kiedyś...
Pewnie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo jeszcze i prowadzić tę dyskusję, tę rozmowę z panem posłem. Musimy już niestety kończyć naszą rozmowę. Czas się wyczerpuje. Waldemar Sługocki, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim, parlamentarzysta, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę państwu miłego dnia.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.